Jeśli życie jest jak teatr, to każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. I prawdę powiedziawszy, nie jedną, bo najpierw przychodzimy na świat, jesteśmy dziećmi, potem niektórzy z nas zakładają swoje własne rodziny, jesteśmy małżonkami, rodzicami, stajemy dziadkami, a oprócz tego w międzyczasie jesteśmy sąsiadami, znajomymi, kolegami, szefami, pracownikami, czasami ludźmi sukcesu, czasami bankrutami. Okazuje się, że każdy ma swoją rolę do wypełnienia i te role są różne. Niektórych z nich pragniemy, marzymy o nich. To są nasze role, które żeśmy wybrali sobie i ciężko na nie pracujemy. Też inne role to są role, które po prostu musimy zaakceptować i specjalnie może nie są przyjemne. I kiedy też patrzymy na życie, to okazuje się, że w zależności od miejsca i czasu te role też się zmieniają. Bo to jest inaczej, kiedy jesteś dzieckiem swoich rodziców, kiedy masz 5 lat. Inaczej jest być dzieckiem, kiedy masz lat kilkanaście i próbujesz zrozumieć świat dookoła i zdefiniować samego siebie i swoje miejsce w tym świecie. A jeszcze inaczej jest być dzieckiem rodziców w podeszłym wieku, którzy wymagają naszej opieki. Te role się zmieniają i też różni ludzie różnie te role odgrywają. Aż w końcu nadchodzi taki moment, kiedy zaczynamy się powoli z tymi swoimi rolami żegnać. Kiedyś rozmawiałem ze starszym małżeństwem i powiedzieli: wiesz, zauważyliśmy, że ostatnio coraz częściej bywamy na pogrzebach. To jest uroczystość, na której bywamy najczęściej. I tak naprawdę patrzymy wokół i nie mamy już wielu przyjaciół, bo większość z nich odeszła. I okazuje się, że nadchodzi taki moment w życiu, kiedy przestajemy być dziećmi swoich rodziców, bo już ich nie ma. Przestajemy być przyjaciółmi niektórych ze swoich przyjaciół, bo odchodzą. Albo braćmi, siostrami, bo rodzeństwa też już nie ma. Przestajemy być pracownikami i czas, zdrowie powoli odbierają nam kolejne nasze role. Aż w końcu nadchodzi taki moment, kiedy kurtyna opada. Przestawienie się kończy. I kończą się nasze role. I wtedy też okazuje się, że najlepiej tego ostatniego dnia naszego życia widać, jak przeżywaliśmy te wszystkie dni poprzednie i jak odgrywaliśmy swoje życiowe role. Czasem niektórzy grają tak, że aż miło popatrzeć. I kiedy odchodzą, to inni patrzą na nich z podziwem i z podziwem myślą o ich życiu. Inni grają tak, że zamęczają swoim graniem wszystkich dookoła, a ich granie raczej budzi niesmak i przerażenie, kiedy inni o tym życiu myślą. Są ludzie, którzy kiedy odchodzą, to nawet właścicielowi zakładu pogrzebowego jest przykro. Ale są też tacy, którzy kiedy odchodzą, to na ich pogrzebie słychać takie ciche westchnięcie ulgi. Bo okazuje się, że różni ludzie różnie odgrywają swoje życiowe role. A my jako chrześcijanie mamy ten przywilej, że jest jeszcze jedna rola, którą możemy wypełnić. I to jest najważniejsza rola, która ma wpływ na wszystkie inne nasze role. To jest rola bycia Bożym dzieckiem. Bo kiedy stajesz się naśladowcą Jezusa, oddajesz Mu swoje życie, to stajesz się dzieckiem Boga. I tak naprawdę to jest jedyna rola, która może być fundamentem do budowania swojej tożsamości, poczucia wartości i wszystkich innych ról. To jest rola, której nigdy nie możesz stracić, a nikt nie może ci jej odebrać, bo ani czas, ani zdrowie, ani kryzys tej roli ci nie zabierze. A jako dzieci Boga jesteśmy też zaproszeni do tego, aby nauczyć się i poczuć się komfortowo w jeszcze jednej roli. To jest rola sługi. I bycie sługą to nie jest popularny pomysł. I nawet my, którzy chodzimy regularnie na nabożeństwa i słuchamy kazań, wiemy, że służenie jest ważne, bo tak słyszeliśmy i tak czytamy w Biblii, ale mało który rodzic życzy swojemu dziecku: życzę ci, abyś całe życie komuś służył. Życzę ci, abyś przez całe życie wypełniał polecenia innych ludzi i abyś to ty zawsze był podwładnym. Raczej, kiedy myślimy o swoich dzieciach, to życzymy im, aby to oni wydawali polecenia, aby to oni byli szefami, a jeśli już nie szefami, to żeby przynajmniej mieli swoje niezależne stanowisko, żeby nikt nie musiał im mówić, co mają robić. Bo doskonale wiemy, że służenie w tym świecie nie jest łatwe i się nie opłaca. W świecie wokół nas czasami trzeba walczyć o swoje. I okazuje się, że silniejszy ma rację, silniejszy wygrywa. Często spotykamy ludzi, którzy są trudni i którzy walcząc o swoje, posługują się językiem siły i agresji. Często to nie jest siła fizyczna, ale dbają o swoje interesy kosztem innych ludzi i potrafią to pokazać. Czasem przyczyny tej konfrontacji i agresji bywają różne. Ktoś na przykład zaparkował na twoim miejscu na parkingu, grzecznie prosi, żeby przestawił samochód, ale on ma inne zdanie i okazuje ci to w niegrzeczny sposób. Ale czasem jest tak, że komuś się nie podoba, że jesteś naśladowcą Jezusa. I też daje ci to odczuć. Jesteśmy w serii duchowy, czyli jaki? I okazuje się, że miarą naszej duchowości jest służenie. A jakość naszego służenia najlepiej widać w zderzeniu i w konfrontacji z trudnymi ludźmi. I apostoł Paweł doskonale o tym wiedział, ponieważ on za swoje przekonania, za to, że był naśladowcą Jezusa, trafił do więzienia, siedział w więzieniu, kiedy pisał list do swoich przyjaciół w Filipii. I właśnie do nich napisał, że dla Chrystusa gotów jest żyć, z Chrystusem gotów jest żyć i dla Niego gotów jest umierać. Mówi jedno i drugie, jest dla Niego dobrą opcją, bo Chrystus jest najważniejszy. I tego samego oczekuje od swoich adresatów i pomaga im zmierzyć się z tym pytaniem, jak żyć w świecie, w którym agresja jest językiem komunikacji i jak być sługą w takim świecie. I apostoł Paweł pisze tak, tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze poddanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, o której teraz słyszycie. Apostoł Paweł wiedział, że nie jest łatwo być sługą w świecie, który ceni siłę i agresję. A w tamtych czasach Imperium Rzymskie zbudowane było na wykorzystywaniu sług i niewolników. Zbudowane było na pogardzie dla sług. Dlatego, że jeśli byłeś sługą, sługa to samo słowo, co niewolnik w Nowym Testamencie, to znaczy, że jesteś słaby. To albo twoja sytuacja finansowa cię do tego zmusiła, albo ktoś ciebie do tego zmusił, ktoś cię pokonał, podbił i zmusił cię do służby. Nikt dobrowolnie nie zostawał sługą. I o tym doskonale wiedzieli mieszkańcy Filipii, bo to było szczególne miasto. To było miasto zamieszkane głównie przez weteranów wojennych, którzy za wierną służbę, ale wojskową służbę, otrzymali przywilej mieszkania w tym mieście, a także przywileje, takie jak w Rzymie, obywatelstwo rzymskie i przywileje rzymskie. Dlatego to miasto Filipii nazywano Rzymem w miniaturze. A więc ci ludzie otrzymali swoje obywatelstwo nie dlatego, że służyli innym, ale dlatego, że zabijali innych i robili to dobrze. I w tym mieście w jakimś momencie powstał Kościół. I od samego początku nie był tam mile widziany. Od pierwszych dni zarówno Paweł, jak i pierwsi naśladowcy Chrystusa zmagali się z prześladowaniami, z trudnościami i zadawali sobie to pytanie, jak żyć w takim mieście i jak służyć, jak być sługą Jezusa w świecie, który jest tak okrutny i który ceni okrucieństwo i brutalność. Kiedy czytamy te słowa, które Paweł do nich pisze, to ten tekst trochę zdumiewa, ponieważ Paweł pisze, posługuje się językiem militarnym. Pisze o tym, że macie stać w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczcie w wierze. Mówi, patrzcie na walkę, którą ja staczam i staczajcie tę samą walkę. Nie dawajcie się zastraszyć przeciwnikom. A więc czytając ten tekst możemy mieć wrażenie, że Paweł wzywa do walki, do wojny. Jeżeli z tobą walczą, to ty walcz z innymi. Jeżeli ktoś występuje przeciwko tobie, to ty musisz się bronić. Na siłę trzeba odpowiadać siłą. Ale nic bardziej mylnego, bo kiedy czytujemy się w ten tekst, to prawda, Paweł mówi o walce i mówi o wojnie i mówi o bitwie, ale to jest innego rodzaju walka. To nie jest walka z innymi ludźmi, ale to jest często walka z sobą samym. I walka o to, żeby być naśladowcą Jezusa w każdych okolicznościach. Kilka lat temu rozmawiałem z pewną kobietą, która opowiedziała mi o swoich doświadczeniach jako nastolatka. Jako nastolatka zaczęła chodzić na spotkania młodzieżowe, tam usłyszała o Jezusie, słuchała, poznawała Ewangelię i pewnego razu, słuchając tego, kim jest Jezus i co dla niej zrobił, postanowiła, że chce w Niego uwierzyć. Oddała Mu swoje życie. Opowiedziała o tym swojej mamie, ale jej mama nie była wcale tym zachwycona i rodzice byli oburzeni, zabronili chodzić do kościoła. A kiedy miała 18 lat, rodzice postawili ją przed wyborem. Albo Chrystus, albo rodzina. Wybrała Chrystusa. Więc kazali jej się spakować i się wyprowadzić. Wyprowadziła się z domu. Jakaś chrześcijańska rodzina ją przyjęła do swojego domu, ale ona mimo, że znalazła nowe miejsce, to ciągle była wściekła na swoich rodziców. Nie mogła im przebaczyć za to, co jej zrobili. I wtedy ci ludzie, u których mieszkała, powiedzieli jej, to jest wojna. To jest wojna. Ale nie wojna z twoimi rodzicami. Nie wojna z mamą i z tatą. Ale wojna o to, aby pomimo tego, co zrobili, aby mamę kochać, a tatę szanować. To jest wojna o to, aby twoim rodzicom przebaczyć. I ona to zrobiła. Potem dorosła, założyła swoją własną rodzinę i pytam się, jak dzisiaj wyglądają relacje z twoimi rodzicami? Ona mówi, oni są ze mnie dumni dzisiaj. Nasze małżeństwo jest najlepszym małżeństwem w całej rodzinie. Wiele innych się rozpadło. Kiedy przyjeżdżają do nas do domu, to cieszą się wnukami i tata często się pyta, kto się pomodli przed posiłkiem. A ostatnio sam się pomodlił. To jest wojna. Ale nie wojna z ludźmi, ale wojna często z samym sobą, aby być naśladowcą Jezusa. I właśnie o tym apostoł Paweł w tym tekście mówi. Mówi, postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. I ta fraza, postępujcie jak ludzie wolni, dosłownie znaczy tyle, co postępujcie jak obywatele. Ale nie obywatele rzymscy, którzy walczą o swoje prawa, posługują się narzędziami brutalności i przemocy, ale obywatele Bożego Królestwa, którzy walczą, ale walczą inaczej. I apostoł Paweł mówi, że tym sposobem walki jest to, że stoicie w jednym duchu. I to nie tylko znaczy tyle, co jesteśmy razem, ale stać w jednym duchu to znaczy tyle, co mieć świadomość tego, że Duch Święty napełnia nas i zmienia od środka. I to On tworzy wspólnotę ludzi przemienionych, która zaczyna żyć inaczej. A więc dzięki mocy Ducha Świętego, który mieszka w nas i wsparciu ludzi, którzy są wokół nas, możemy żyć i funkcjonować inaczej i robić to, co dla nas naturalnie nie jest możliwe. A więc co to znaczy być obywatelem Bożego Królestwa i być sługą w tym skomplikowanym świecie? Odkrywamy, że zamiast walczyć z trudnymi ludźmi, mogę walczyć ze sobą samym o to, aby w każdej sytuacji żyć jak naśladowca Jezusa. Jednak kiedy zaczynamy myśleć o tym skomplikowanym świecie, w którym żyjemy i o sile innych ludzi, z którym czasami przychodzi nam się zderzać, to tak odkrywamy, że jest jeszcze jedna siła, która jest dużo bardziej skomplikowana, trudna i podstępna. To jest moja własna siła. Eugene Peterson, jeden z ulubionych pisarzy naszego pastora Rafała, czasem w swoich książkach, które są niezwykle inspirujące, opowiada dosyć zaskakujące historie. I jedną z tych historii ja osobiście bardzo lubię i często do niej wracam. To są jego wspomnienia, kiedy był nastolatkiem, chodził jeszcze do szkoły i jako nastolatek był jednym z nielicznych chrześcijan w swojej klasie. I Eugene wspomina, że miał swojego prześladowcę. Jego prześladowca nazywał się Garrison Jones. I Garrison Jones zawsze znalazł sposób, żeby mu dokuczyć, żeby utrudnić jego życie, ale nie tylko utrudnić jego życie, bo bardzo lubił go sprać, spuścić mu porządny łomot. I nie pomogło to, że Eugene chodził do szkoły różnymi drogami, o różnym czasie wracał ze szkoły, żeby tylko go nie spotkać. Ten zawsze go namierzył. Mały Eugene pytał się mamy, co zrobić, a mama powiedziała mu, cóż, musisz nastawić drugi policzek. To nie było szczególnie pomocne, więc Eugene unikał Garrisona jak tylko mógł. I pewnego razu znowu się spotkali, znowu zaczęła się szarpanina. Eugene mówi, i nagle we mnie coś pękło. Złapałem go i w tym momencie obaj uświadomiliśmy sobie, że jestem silniejszy. Więc powaliłem go na ziemię, usiadłem na nim, przycisnąłem kolanami jego ramiona i walnąłem go piąchą w nos. To było takie przyjemne. Więc walnąłem go drugi raz. I trzeci. I mówię, powiedz, kto tu rządzi. Nie chciał powiedzieć, więc znowu oberwał. Ale mówię, w tym momencie obudziło się moje chrześcijańskie sumienie. I mówię, wyznaj, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Nie chciał oberwać, więc wyznał. Eugene Peterson mówi, Garrison Jones był moim pierwszym nawróconym. Nie jest to rekomendowany sposób pozyskiwania nowych naśladowców Jezusa i ewangelizacji, ale ta historia pokazuje nam, że każdy z nas zmaga się z problemem, którym jest moja własna siła. To nie jest siła innych, ale moja własna siła. I ktoś powie, no ale o czym ty mówisz? Przecież ja nie jestem wcale taki silny. Ja nie jestem człowiekiem, który ma wpływy, pozycję, stanowisko. Ja nie jestem człowiekiem, który ma jakąkolwiek siłę. Czy aby na pewno? Jeśli jesteś w związku małżeńskim, może nie masz dużo siły, ale masz tą silniejszą, mocniejszą osobowość. I zawsze wiesz, jak postawić na swoim. Jeśli jesteś najstarszy w swoim rodzeństwie, może wcale nie musisz mieć dużej siły, ale ty zawsze wiesz, jak to zrobić, żeby twoje młodsze rodzeństwo robiło twoją robotę. A kiedy stoisz w kolejce do kasy w Biedronce i pani się grzebie i jakoś jej to, ta obsługa kasy nie idzie, to możesz mieć to poczucie, tą potrzebę, aby pokazać pani, że ty tu jesteś najważniejsza i że ciebie trzeba obsłużyć tak, jak należy. I możesz dać jej odczuć, jak powinna pracować. Bo okazuje się, że każdy z nas ma jakieś wpływy. Każdy z nas ma jakąś siłę i czasami jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje. Tylko pytanie, w jaki sposób tę siłę wykorzystujemy? Co z nią robimy? Dlatego apostoł Paweł dalej mówi, że jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni. Związani tą samą myślą, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem, myślcie nie tylko, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Kiedy dochodzi do konfliktu, często konflikty polegają na tym, że ktoś walczy o swoje interesy, o to, co moje, o to, aby zaspokoić swoje potrzeby, często innym kosztem. Ale apostoł Paweł maluje zupełnie inny obraz rzeczywistości, sposobu myślenia. I to jest ciekawe, że w liście do Filipian, jednym z głównych tematów tego listu jest przemieniony umysł, nowy sposób myślenia. I trudno jest czytać ten tekst i nie zauważyć, jak wiele tu jest mowa o umyśle, o tym, że bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Mówi, myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych i zaspokoić swoją próżność, ale uważajcie ich w pokorze za ważniejszych od siebie. Ten tekst jest przesycony mówieniem, mową, nauką na temat sposobu myślenia, który polega na tym, że to nie ja jestem najważniejszy. To nie ja jestem w centrum. I nie żyję po to, aby zaspokajać swoje potrzeby, ale po to, aby zaspokajać potrzeby innych ludzi, aby im służyć, aby swoją siłę wykorzystać nie do walczenia, ale do służenia. Jednak apostoł Paweł nie tylko maluje ten obraz nowego sposobu myślenia, ale pokazuje, w jaki sposób nowy sposób myślenia ma wpływ na nasze działanie, na to, w jaki sposób żyjemy i postępujemy. Dlatego dalej pisze, bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny, nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Apostoł Paweł mówi, bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Dosłownie mówi, bądź jakiegoś sposobu myślenia. Myślcie w taki sposób, jak myślał Jezus. A Jezus nie tylko myślał, ale też pokazywał to w czynach i w działaniu, bo chociaż istniał w tej postaci, co Bóg, dosłownie miał boską naturę, chociaż był Bogiem, to czytamy, że nie dbał o to, aby być Mu równym, ale przyszedł na ten świat i przyszedł na świat jako człowiek, stał się człowiekiem. I dla nas człowiek to brzmi dumnie, ale dla Boga, który jest wszechobecny, wszechmocny, wszechwiedzący, stanie się człowiekiem, który na jakimś etapie swojego życia musi się uczyć chodzić, mówić, pisać, któremu trzeba zmieniać pieluchy, bo jest tak bezradny, to jest bardziej upokarzające, niż stanie się dla ciebie ślimakiem. C.S. Lewis kiedyś powiedział, jeżeli lubisz psy i chciałbyś pomóc wszystkim psom świata i okazuje się, że jedynym sposobem na to, żeby pomóc tym psom, jest stanie się psem, mówi, czy jesteś gotów, aby zamienić inteligentną rozmowę ze swoją rodziną na nędzne merdanie ogonem, a twoje pasje, sztuka, poezja, film, sport czy cokolwiek innego zamienić na uganianie się za kotem sąsiadów? Jeżeli dla nas myśl stania się psem jest upokarzająca, to o ile bardziej dla Boga stanie się człowiekiem. Ale Jezus stał się człowiekiem, to był krok w dół. Ale nie tylko stał się człowiekiem, bo nie przyszedł na świat jako król, władca, generał, ale przyszedł na świat jako sługa. W kulturze, która pogardzała sługi i niewolników. A sługa robi dla innych to, czego oni dla siebie sami nie chcą zrobić. Jezus, chociaż miał wielką moc i wielką siłę, nie wykorzystywał tej siły do walczenia, ale wykorzystał ją do służenia. I czytamy, że jako sługa był posłusznym sługą. I to był sługą, który był posłuszny aż do śmierci. Bo przyszedł po to, aby umrzeć za nas, za nasze grzechy, aby oddać swoje życie za mnie, w miejsce każdego z nas. I przez swoją śmierć odkupić nie tylko nas, ale cały ten świat, całe stworzenie. I ta śmierć też nie była przypadkowa, bo to była śmierć na krzyżu. Najbardziej haniebna i poniżająca śmierć w tamtych czasach i najbardziej brutalna. Rzymianie tą śmiercią nie karali rzymskich obywateli, bo była zbyt okrutna. To była śmierć zarezerwowana dla najgorszych przestępców i dla nierzymian. A Jezus właśnie tą śmiercią umarł. To był kolejny krok w dół. Wydaje się, że już bardziej nie można się było uniżyć. Ale to nie jest koniec tej historii, dlatego, że czytamy, dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby dać dźwięk imienia Jezus, zgięło się każde kolano w niebie i na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I tutaj Paweł cytuje fragment z Księgi Izajasza, który mówi o Bogu, o tym, że pewnego dnia przed Bogiem zegnie się wszelkie kolano. I on ten tekst odnosi do Jezusa, aby pokazać, że Jezus jest Bogiem. Ale nie tylko, bo też pokazuje, że dla Boga czasem trzeba przegrać, żeby wygrać. Że drogą do wywyższenia jest droga do uniżenia. Że drogą do góry jest droga w dół. Jeżeli to prawda, że życie jest jak teatr, to najważniejszą widownią, przed którą gramy, jest sam Bóg. I chociaż być może inni nie podziwiają Twojej roli jako sługę, jako sługi, to dla Boga to jest najważniejsza rola. I to On jest tym, który tak jak wywyższył swojego Syna, wywyższa wszystkich tych, którzy idą w Jego ślady i wynagradza. A pełnienie tej roli zmienia sposób patrzenia na życie i na wszystko, co dzieje się wokół nas i na decyzje, które podejmujemy. Pastor Jim Johnson, tata Maca Johnsona z Piotrkowa, ma taki zwyczaj, że kiedy przychodzi do niego jakaś para i mówi, chcemy się rozwieść, albo ktoś mówi, chce zostawić swojego męża, swoją żonę, albo podjąć jakąś inną trudną decyzję, to on często mówi, w takich sytuacjach prosi ich, aby przeczytali właśnie ten fragment o Jezusie, który chociaż był Bogiem, uniżył samego siebie i stał się sługą, i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu. A potem mówi, a teraz powtórz. Wierzę, że Jezus Chrystus, chociaż był Bogiem, stał się sługą, uniżył się aż do śmierci, dlatego chcę. I teraz powiedz, co chcesz zrobić? Chcę się rozwieść. Chcę go zostawić. Chcę nie przebaczyć. Chcę przekreślić tą osobę. I nagle zapada niekomfortowa cisza, bo okazuje się, że nie możesz wierzyć w to pierwsze i zrobić to drugie. I nagle okazuje się, że ten obraz Jezusa, który jest sługą, staje się filtrem, przez który filtrujemy, przez który patrzymy na wszystkie życiowe decyzje. Okazuje się, że świadomość tego, co Jezus dla mnie zrobił i jaki był, zmienia sposób, w jaki traktuję trudnych ludzi, jak o nich myślę. Dlatego, jak być obywatelem Bożego Królestwa, jak być sługą w trudnym świecie? Zamiast walczyć, by zaspokajać swoje potrzeby kosztem innych, mogę zaspokajać ich potrzeby swoim kosztem. W 2019 roku w El Paso, w stanie Teksas, w Walmartcie, Patrick Cruzius zaczął strzelać do klientów, którzy robili tam zakupy. W większości to byli Meksykanie, Latinosi. On nienawidził obcokrajowców, więc specjalnie celował tak, aby zabić tych, którzy mieli inny kolor skóry. Tego dnia zabił 23 osoby. Drugie tyle ranił. W 2023 skazano go na wyrok 23 razy dożywocie. Potem był kolejny proces w tym roku, gdzie ten wyrok mu jeszcze zwiększono. I w czasie tego procesu sędzia dał możliwość, aby ofiary przemówiły. Aby rodziny ofiar przemówiły. I wstawali krewni, bliscy tych, którzy zginęli. I mówili o swoim bólu, mówili o swoim gniewie, mówili o tym, że domagają się najwyższego wymiaru kary. I też stała Jolanda, której brat Artur został zastrzelony. Ona też mówiła o swoim bólu. O tym, jak tęskni za swoim bratem, który był wspaniałym człowiekiem. Potem zwróciła się do Patryka i mówi, gdybyś tylko nas poznał, gdybyś tylko przyszedł nas do domu na obiad, to nigdy byś nas nie strzelał. Gdybyś poznał ludzi, których zabiłeś. A to nie było wszystko, co mu powiedziała. Bo ona była chrześcijanką i powiedziała, przebaczam ci. I teraz czuję w swoim sercu, że bardzo, bardzo chcę cię przytulić, abyś wiedział, jak Bóg ciebie kocha i jak bardzo chcę ci przebaczyć. Panie sędzio, czy mogę go przytulić? Sędzia powiedział, jeżeli chcesz, możesz. Podeszła i go objęła. I w tym momencie zapadła zupełna cisza. Bo w miejscu, w którym większość domagała się kary i odpłaty, ona zaoferowała przebaczenie. Ale najciekawsze było to, co wydarzyło się później. Ponieważ wielu ludzi było oburzonych tym, co zrobiła Jolanda. Jak można przebaczać komuś takiemu? Jak można przytulać takiego człowieka, dotykać go w ogóle? Czy ktoś kiedyś tak robił? I odpowiedź była prosta. Tak, był taki jeden. Nazywał się Jezus. A więc, kiedy wsłuchujemy się w to, co Paweł próbuje nam przekazać w tym tekście, to odkrywamy, że kiedy uczę się myśleć i żyć jak Jezus, to zamiast walczyć o swoje, chcę służyć. I to jest najbardziej zaszczytna rola.